Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Serdecznie Państwa witam i pozdrawiam. Coraz ciszej. Wrzesień. Słońce rzuca blask z ukosa i dzień krótszy. Chłodna rosa. Ha! I jesień. Polska jesień. O, jesieni złota nasza, tyś jak darów Boża czasza. Dziwnie mądra, pełna części i kojącej, pełna treści. W pożegnanie grają lasy, barw tysiącem, pełnych krasy. Wiosną łąki tu się tęczą, starodrzewne lasy wieńczą miedzią, złotem i rubinem, i szmaragdem, i bursztynem. Na jesieni świat się mieni, i w dobrane gra kolory, pajęczyny srebrem dziany, jak kobierzec różnowzory, na dzień wielki rozesłany. Mgła poranna, co nie rada wdzięk odsłonić naraz oku, to się wznosi, to opada. I uroczy świat w tym mroku, co się dzieli na obrazy, w plątaninie tęcz i gazy, jak czarowna niby wstęga, co tę ziemię z niebem sprzęga. Srebrnej gazy, stęczy wątku i bez końca, bez początku, płynie, sunie i przegania, i otula, i odsłania. I odsłania wdzięki, ledwo sercu znane, a tak pięknie zasromane. Aż gdy cicho złote słońce z dobrą wieścią wyśle gońce, mgła uchodzi wielkim zwojem i po czarach łzy się żalą. Za wzgórkami gdzieś niebiosa jarzą batą płyną falą. W blasku słońca perli rosa, a świat strojny wielkim strojem, jak matrona się uśmiecha i w milczeniu znów oddycha i powagą, i pokojem. Złote słońce i ścierń złota, nigdzie głosu, nikt nie śpiewa, a po duszy się rozlewa jakiś smętek czy tęsknota. Odleciały już bociany, polskiej strzechy gospodarze, już i żuraw rzuca straże w klucz powietrzny zawiązany. I już tylko od jeziora słychać jeszcze wrzask kaczora lub szum długi, gdy gromada już wędrownych gęsi spada. Jesień polska to matrona, przysporzyła i oddaje, a co wyszło z serca złona, ukojone całe staje. A ta srebrna pól tkanina, ta jesienna pajęczyna, o worąbek wielkiej pani, który ziemia niesie w dani. Cicho, chłodno jakoś smętno, czule, rzewnie i pamiętno, bo wianuszki dawno zwite, wielkie prace odprawione, wielkie burze już przebyte, wielkie bóle ukojone. A więc słońce złotem ciska, a złociste łanów ściernie srebrną gazą się połyska. I przyświadcza temu wiernie, w wielkiej ciszy, w wielkiej wierze, niebo, ziemia, człek i zwierzę.
Thank you.
1 września słońce wschodzi około 4:46, zachodzi około 18:24. Długość dnia wynosi około 13,5 godziny. 30 września słońce wschodzi około 5:35, zachodzi około 17:16. W ciągu września dzień skraca się o ponad 1,5 godziny. Około 23 września następuje jesienne zrównanie dnia z nocą. Dzień 23 września przyjęto uważać jako pierwszy dzień jesieni. Wrzesień, pierwszy miesiąc jesieni, bywa w Polsce piękny, słoneczny i ciepły. Promienie słońca padają już jednak z ukosa i nie grzeją tak silnie jak w czerwcu i w lipcu. Chłodne są już noce, a pod koniec miesiąca nierzadkie są poranne przymrozki ze szronem. Średnia temperatura miesiąca waha się w granicach od 11,5 stopnia w Olecku do 14,4 stopnia w Tarnowie. W Warszawie wynosi 13,3, w Poznaniu 13,9, a we Wrocławiu 13,5. W górach, gdzie często zdarzają się już w wyższych partiach opady śniegu, średnia temperatura wynosi w Zakopanem 10,5, a na Śnieżce tylko 5 stopni. Suma opadów we wrześniu jest wyraźnie mniejsza niż w sierpniu. Szczególnie wyraźnie widać to w górach. Suma ta waha się od 37 mm w Białymstoku do 80 mm w Koszalinie. W Warszawie wynosi 44 mm, a w Szczecinie 46, w Nowym Targu 72, w Zakopanem 105, a na Śnieżce 108 mm. W związku z dość znacznym spadkiem temperatury zwiększa się wilgotność powietrza. Wynosi ona od 56% we Wrocławiu do 71% w Koszalinie. Na Śnieżce zaś sięga 88%. Wrzesień, zwany w polskiej fenologii wczesną jesienią, jest miesiącem owocowania. Dojrzewają w tym okresie nasiona i owoce licznych drzew i krzewów. W lasach występują w dalszym ciągu masowo grzyby. Pod koniec miesiąca zaczynają się zmieniać barwy liści. Do soczystej letniej zieleni włączają się tony żółtawe i czerwonawe. Pustoszeją coraz bardziej pola. W świecie zwierzęcym widać coraz częściej przygotowania do zimy. Odlatują pozostałe jeszcze ptaki wodne i drapieżne. Owady roślinożerne kończą przeważnie okres wegetacyjny. Niektóre gryzonie, jak wiewiórki i chomiki, zaczynają gromadzić zapasy na zimę. Na polanach leśnych odbywają się rykowiska jeleni. A teraz ciąg dalszy tematu o parkach narodowych. Przypomnijmy, że parki narodowe są dobrem ogólnonarodowym. Są obszarami o zachowanych najwyższych walorach przyrodniczych. Są żywymi muzeami przyrodniczymi o najwyższych wartościach humanistycznych, edukacyjnych i estetycznych. Są obszarami o podstawowym znaczeniu dla badań naukowych i nie mogą być przedmiotem gospodarczego wykorzystania. Służą poznawaniu przyrody oraz procesów w niej zachodzących. Są natchnieniem dla twórców kultury i sztuki. wreszcie dają nam przeżycia estetyczne. Służą także uczeniu społeczeństwa, zwłaszcza dzieci i młodzieży, uczeniu szacunku do przyrody. Wreszcie służą zachowaniu walorów kulturowych, historycznych i patriotycznych. A więc przedstawmy te baśniowe krainy i perły przyrody. Magurski Park Narodowy. Niskie i średnie góry typowe dla Beskidu Niskiego. Bory i lasy. Bogaty świat zwierząt oraz urozmaicone formy skalne to najważniejsze z walorów Magurskiego Parku Narodowego. Główną część parku stanowi grzbiet Magury Wątkowskiej z najwyższym wzniesieniem na Wątkowej. Ważnym elementem tutejszej przyrody jest Wisłoka, tworząca ze swoimi licznymi dopływami malownicze przełomy i zakola. Na szczególną uwagę zasługuje osobliwość geologiczna. Pomnik przyrody nazywany Diablim Kamieniem. Charakterystyczną cechą szaty roślinnej tego obszaru jest jej przejściowość pomiędzy Karpatami wschodnimi i zachodnimi. W lasach dobrze zachowały się starodrzewy jodułowe i bukowe. Mały udział świerka w tych drzewostanach świadczy o ich naturalnym pochodzeniu. W magurskich ostępach spotkać można niedźwiedzia brunatnego, żbika, rysia oraz wiele gatunków leśnych ptaków. Ozdobą krajobrazu są drewniane cerkwie i pozostałe w okolicznych wsiach chyże, tradycyjne łemkowskie domy. Narwiański Park Narodowy obejmuje bagienną Dolinę Górnej Narwi na odcinku od Suraża do Rzędzian, zwaną często Polską Amazonią. Jest to jeden z największych obszarów mokradeł środkowoeuropejskich. Liczne rozlewiska, wyznaczane przez sieć rozgałęziających się i łączących się koryt o nieregularnym układzie, powodują, że narew uważana jest za najlepiej zachowany w Polsce przykład rzeki warkoczowej. Florę parku zdominowała bogata roślinność szuwarowa, wodna i łąkowa, gdzieniegdzie tylko urozmaicona zaroślami wierzbowymi i niewielkimi laskami. Można tu spotkać wiele roślin objętych ochroną, jak na przykład grzybienia białego i storczyka krwistego. Wielkim walorem Doliny Narwi jest świat ptaków. W tej jednej z ostatnich w Europie, regularnie zalewanych dolin rzecznych, ostoję i miejsca lęgowe znalazły tak rzadkie gatunki jak bielik, derkacz i wodniczka. Do dziś w okolicznych wsiach spotkać można tradycyjne zagrody i budynki kryte strzechą, a niezapomnianym widokiem są wysokie kopce siana pozostające na łąkach przez całą zimę. Siedziba Narwiańskiego Parku Narodowego znajduje się w zabytkowym dworze w Kurowie. W budynku zorganizowano salę ekspozycyjną obejmującą 3 wystawy. Prezentowane są ptaki związane z bagienną Doliną Narwi oraz ssaki zasiedlające obszar parku. Część ekspozycji stanowią eksponaty etnograficzne związane z kulturą i zajęciami mieszkańców nadnarwiańskich wsi i miasteczek. Obok mieści się sala prelekcyjna, gdzie odbywają się pokazy slajdów i filmów przyrodniczych. Zajęcia terenowe mogą się rozpocząć tuż za siedzibą parku. Warto odwiedzić kładkę edukacyjną oraz wieżę widokową. Ojcowski Park Narodowy położony jest w południowej części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej i obejmuje swym zasięgiem doliny dwóch niewielkich rzek – Prądnika i Sąspówki oraz sąsiadujące z nimi fragmenty wierzchowiny jurajskiej. W wyniku procesów krasowych w Dolinach Ojcowskich powstał osobliwy krajobraz urozmaicony stromymi ścianami wąwozów oraz ostańcami i przeróżnymi formami skałkowymi. Najbardziej znana z nich to Maczuga Herkulesa. Na uwagę zasługuje duża liczba jaskiń oraz wywierzyska, to jest obfite źródła krasowe. Mikroklimat oraz wykształcone na wapiennym podłożu gleby wpłynęły na osobliwą szatę roślinną parku. Ciekawostką są tu rośliny ciepłolubne, spotykane najczęściej na południu Europy. Do najpiękniejszych zalicza się obuwik pospolity, nasz największy storczyk. Interesująca jest historia ojcowskich lasów. Do niedawna przeważały wśród nich bory mieszane. W wyniku sukcesji wtórnej oraz oddziaływania zanieczyszczeń przemysłowych ich miejsce zajęły lasy liściaste, bukowe i dębowo-grabowe. Teren parku jest ostoją wielu gatunków zwierząt, spośród których uwagę zwracają nietoperze, mieszkańcy tutejszych jaskiń. Nad okolicą górują dwa zamki, dobrze zachowany renesansowy w pieskowej skale oraz będący w ruinie gotycki zamek w Ojcowie. Mamy tam Muzeum Przyrodnicze imieniem profesora Włodzimierza Szafera. Patron muzeum to światowej sławy botanik, inicjator utworzenia Ojcowskiego Parku Narodowego. Siedziba muzeum mieści się w zabytkowym budynku pod Łokietkiem, gdzie zwiedzający mogą podziwiać ekspozycje przedstawiające budowę geologiczną i rzeźbę parku, pradzieje Ojcowa i okoliczną florę i faunę. Przy muzeum znajduje się ośrodek edukacyjno-dydaktyczny Ojcowskiego Parku Narodowego. Ośrodek ten powstał w grudniu 1991 roku jako pierwsza tego typu placówka w polskich parkach narodowych. Pieniński Park Narodowy. Pieniny są niewielką, malowniczą grupą górską, która swym urokiem może zachwycić każdego przybysza. Park powołano do życia, aby chronić najcenniejsze walory przyrodnicze okolicy, a wśród nich lasy stanowiące fragment pierwotnych Puszcz Karpackich. Tworzą je najczęściej liściaste lasy bukowe i jaworowe oraz bory jodłowe, i sosnowe. Chronione lasy stanowią tło dla białych, wapiennych skał, w których wyżłobił swój przełom Dunajec. Rzeka, słynąca z pełnych emocji spływów tratwami flisackimi. Ciekawostką są zbiorowiska roślin, które wykształciły się pod wpływem gospodarki rolnej i są uważane za bardzo cenne z naukowego i estetycznego punktu widzenia. Dodatkowymi walorami parku są miejsca widokowe, Sokolica i Trzy Korony, a także dwa zamki, w Niedzicy i Czorszczynie. Teren parku sąsiaduje z Zalewem Czorszczyńskim. Mamy tam pawilon obsługi zwiedzających w Czorszczynie. W pawilonie znajduje się punkt sprzedaży wydawnictw o tematyce turystycznej, wystawa czasowa zatytułowana Zbiegiem Dunajca, Pieniny na Starej Widokówce, zabytkowa mapa plastyczna Pienin z 1932 roku. Przebywający tu goście mają możliwość obejrzenia filmów o tematyce przyrodniczej. W ruinach zamku z przełomu XII i XIV wieku prowadzona jest sprzedaż wydawnictw turystycznych. Tutaj znajduje się też wystawa posterowa Zamek Czorsztyn w krajobrazie Pienińskiego Parku Narodowego. Zamek udostępniany jest turystom od kwietnia do października. Mamy tam także pawilon obsługi zwiedzających w Sromowcach Niżnych. W pawilonie znajduje się punkt informacji turystycznej ze sprzedażą wydawnictw przyrodniczych, map, albumów i przewodników turystycznych. Można tu też zobaczyć wystawę przedstawiającą ekosystemy naskalne Pienin i ekspozycję etnograficzną ufundowaną przez mieszkankę Sromowiec Stefanię Boszakową. Pawilon czynny jest cały rok. Mamy także pawilon obsługi zwiedzających w Sromowcach Wyżnych Kątach. W pawilonie znajduje się punkt informacji turystycznej ze sprzedażą wydawnictw przyrodniczych i etnograficznych. Można tu zobaczyć wystawę czasową Przyroda Pienin w obliczu zmian. Pawilon udostępniany jest turystom od kwietnia do października. Wreszcie w Sztawnicy mamy pawilon obsługi zwiedzających. W pawilonie znajduje się punkt informacji turystycznej ze sprzedażą wydawnictw przyrodniczych, map, albumów i przewodników turystycznych. Można tu zobaczyć wystawę przedstawiającą ekosystemy leśne Pienin. Pawilon czynny jest przez cały rok. Poleski Park Narodowy chroni cenne torfowiska oraz rosnące na bagnach lasy. Na tych rzadko spotykanych w Polsce siedliskach rosną gatunki roślin typowe dla lasotundry i tundry, a także przedstawiciele flory atlantyckiej. Lasy to głównie brzeziny i bory sosnowe porastające ubogie gleby. Podtopione wodą zagłębienia zajmują lasy olchowe. Tło stanowią zbiorowiska roślin wodnych i szuwarów. Interesujący jest świat zwierząt. Spotyka się tu wiele gatunków ptaków, płazów i gadów. Wyznaczone w podmokłym terenie szlaki turystyczne poprowadzone są drewnianymi kładkami. Mamy tam Muzeum Poleskiego Parku Narodowego. Muzeum mieści się w Załuczu Starym. Znajdują się tu ekspozycje przyrodnicza, etnograficzna i ogólna. Na zbiory muzealne składa się niemal 500 eksponatów w kategoriach sztuka, archeologia, etnografia, historia, militaria, numizmaty, technika, przyroda i inne. Goście zwiedzający muzeum mogą zobaczyć obrazową mapę hipsometrii środkowej części Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego. Wśród ciekawostek historycznych znajduje się m.in. dowód tożsamości konia, a także gliniane naczynia wykonane przed 5000 lat. Osobną część ekspozycji stanowią dawne maszyny wykonane prawie wyłącznie z drewna. Znajduje się tam także ośrodek dydaktyczno-muzealny Polskiego Parku Narodowego. W skład ośrodka wchodzi muzeum, pracowni oraz sala audiowizualna wyposażona w sprzęt. Organizowane są tu również zajęcia terenowe, prelekcje o tematyce przyrodniczej dla grup zwiedzających park. Jesienią 2001 roku otwarto ośrodek w Urszulinie oraz zbudowano woliery dla zwierząt i ścieżki przyrodniczej żółwik. Wreszcie Roztoczański Park Narodowy. Położony w południowej części Małopolski Roztocze, jest obszarem wciąż aktywnym geologicznie. Podnosi się około 2 mm na rok. Tutejszy krajobraz urozmaicają łańcuchy wapiennych wzgórz o wysokości do 350 metrów nad poziomem morza, porośnięte wspaniałymi lasami z enklawami pól uprawnych. Park chroni najcenniejsze fragmenty naturalnych lasów kosobudzko-zwierzynieckich, które zajmują większą część jego powierzchni. Wśród nich na szczególną uwagę zasługują bory jodłowe i lasy bukowe. Niektóre z drzew osiągają tu imponujące rozmiary i dożywają sędziwego wieku. W obniżeniach dolin rzecznych i strumieni występują olsy i łęgi, lasy typowe dla terenów podmokłych. Na ubogich, piaszczystych glebach dominują bory sosnowe. Bogata jest również fauna parku. Występują tu wszystkie typowe zwierzęta leśne, a uważny obserwator zobaczy węża eskulapa, padalca turkusowego oraz salamandrę plamistą. Na terenie Roztoczańskiego Parku Narodowego utworzono ostoję konika polskiego. Znajduje się tam ośrodek edukacyjno-muzualny. Ośrodek stanowi bazę dla prowadzenia działalności edukacyjnej. Jest to jedyny tego typu obiekt w makroregionie środkowo-wschodnim. Siedziba ośrodka mieści się w zabytkowym budynku domu plenipotenta ordynacji zamojskiej, który usytuowany jest na skraju parku. Dzięki temu ośrodek stanowi doskonałe miejsce wypadowe na ścieżki i szlaki turystyczne. Odwiedzający mogą tu zobaczyć wystawy przyrodnicze i artystyczne, filmy edukacyjne i wydawnictwa przyrodnicze oraz znaleźć informacje dotyczące zwiedzania parku. Dziękuję Państwu za uwagę. Szczęść Boże. Do usłyszenia.
Dziękujemy serdecznie. Były to porady ekologiczne pana doktora Leszka Kożuchowskiego.